Jedna z opowieści pani Aleksandry racjonalizuje sobie: dziadkowie mieli wojnę, rodzice stan wojenny, my pandemię, a później myślę, że to oznacza, że jestem młoda, czyli jeszcze dużo przede mną. Czy tak zwane pokoleniowe doświadczenie graniczne może tutaj wyjść na powierzchnię?
Tak, wydaje mi się, że jesteśmy w takiej sytuacji, że dla wielu osób jest to sytuacja, którą nazywamy pewnym wydarzeniem granicznym, czyli dotknięciem czegoś w swojej codzienności, co jest absolutnie niecodzienne i wymaga od nas bardzo niecodziennych zachowań i postaw. To bardzo często się powtarza. Ludzie z pokolenia młodszego mówią o tym, że być może to wydarzenie dla nich będzie bardzo istotne w takim myśleniu o sensie życia, o tym, jak powinna wyglądać rodzina, jak powinna wyglądać praca. Jest też kilka takich analogii właśnie albo do czasów wojny z pokolenia dziadków, albo, co też jest ciekawe, na przykład sytuacji z pokolenia lat 70. osób, czyli wybuch elektrowni w Czarnobylu, gdzie też nie do końca jeszcze może świadomi, bo to byli ludzie, którzy byli w szkole podstawowej, widzieli, że dzieje się coś ważnego i że to może zmienić ich życie. Więc to są rzeczywiście takie sytuacje graniczne, dlatego jest to bardzo ciekawe, żeby zaobserwować w tym momencie, kiedy to się dzieje, a nie po, jak ludzie reagują, co myślą, jak to przeżywają.
Ludzie opisują różne sytuacje i też zadają pytanie również sobie, jak się zmieniamy jako społeczeństwo. Zmienimy się?
Na pewno. Pytanie, jak bardzo się zmienimy. Pytanie, na ile ta zmiana będzie wynikać z nas samych, to znaczy z naszych przemyśleń, systemu wartości, który wyznajemy, a na ile niestety te zmiany będą zewnętrzne i niezależne od nas, bo coraz więcej się pisze o tym i to też jest jakoś istotne dla badaczy wielu dyscyplin naukowych, jak będzie wyglądać świat po pandemii, jak będą wyglądały stosunki ekonomiczne, jak będzie wyglądać rynek pracy, jak będzie wyglądać edukacja. Tego do końca jeszcze nie wiemy, a to są takie newralgiczne kwestie, które na pewno sprawią, że zmienimy się jako społeczeństwo. Pytanie, jak głęboko i w którym kierunku to pójdzie, no jeszcze jest za wcześnie chyba, żeby odpowiadać na nie, no ale musimy jakoś trzymać rękę na pulsie i starać się monitorować, też być może przewidywać pewne rzeczy.
To są bardzo ciekawe opowieści, czasami też wręcz mam wrażenie pisane językiem literackim i chciałbym, żebyśmy jeszcze krótko porozmawiali o kulturze, bo na przykład tak, pan Adam pisze, że teraz potrzeby wyższe jak granie na pianinie przestały mieć dla niego znaczenie. Inni z kolei, że tworzą sztukę w domu, że teraz stała się ważna, że na przykład pani Aleksandra kończy pisać książkę. Jak się ma ten czas do kultury, do naszego udziału w kulturze?
Bardzo różnie wygląda i oczywiście jakby za wcześnie jest na to, żeby mówić tutaj o jakiejś typologii, czy jakichś właśnie konstruktach teoretycznych. Bo z jednej strony mamy część osób, które mówią o tym, że mają więcej wolnego czasu i przeznaczają je właśnie na kulturę. Przede wszystkim na to, żeby całą tą kulturę, która przeszła właśnie w wirtualną rzeczywistość, konsumować, że się tak brzydko wyrażę, uczestniczyć w niej. I też w ogóle samo uczestnictwo w kulturze nagle okazuje się być zupełnie czymś innym niż do tej pory było, bo jest to uczestnictwo wirtualne, a nie w kontakcie face to face z ludźmi. Ale z drugiej strony też obserwuję sporo takich wpisów, które mówią o tym, że ludzie wbrew pozorom w tej chwili nie mają już czasu właśnie na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, nawet tych wirtualnych, chociaż mieli wielkie apetyty na początku, bo wydawało się, że będzie na to czas, dlatego że ta codzienność zaczyna się trochę zagęszczać, zaczynają się pojawiać nowe obowiązki i też zaczyna się pojawiać po prostu lęk, to znaczy taki stan psychiczny, który no nie pozwala bardzo często na intelektualną działalność, a na przykład bardziej jesteśmy w stanie się skupić na takiej codzienności niż na tym, żeby przeczytać książkę. Także tutaj widzę bardzo różne postawy i też mam wrażenie, i często z Maciejem o tym rozmawiamy, że bardzo ważne jest też, żebyśmy patrzyli na te wpisy chronologicznie. To znaczy początek pandemii, początek kwarantanny społecznej na pewno będzie się różnił od tego, co się będzie działo po kilku tygodniach, a na pewno również po tym, kiedy to będzie trwało dłużej.
Już na koniec, bo też zauważyłem, że ludzie piszą lub nagrywają w tym czasie dzienniki i pamiętniki. Jak sądzicie, po co?
Z wielu powodów, to znaczy tak naprawdę wiele osób w plecaku trzyma pióro pisarza, być może jest to dobra okazja, taka sytuacja dekameroniczna, nazwałbym to znaczy mamy rzeczywiście czas, jesteśmy zamknięci, ale przede wszystkim wiele osób odczuwa ten czas rzeczywiście jako takie doświadczenie, nazwijmy to graniczne, nazwijmy to pokoleniowe, to znaczy takie, które rzeczywiście jest jedyne w swoim rodzaju, jest bardzo ważne. No więc zupełnie nie jest dziwne, że ludzie chcieliby zostawić też w jakiś sposób sobie czy innym na pamiątkę lat po tym, co się dzieje. No i też nasza inicjatywa w ogóle wiąże się też między innymi z tym, żeby nie tylko wyciągnąć jakieś wnioski naukowe, ale żeby ta grupa była też swego rodzaju zaczątkiem czy ekwiwalentem takiego archiwum społecznego. To znaczy, żeby po prostu te opowieści zostały na pamiątkę.
To na zakończenie, bo pani Dominika też napisała ciekawą rzecz, że mam poczucie, że takie wpisy mają trochę działanie terapeutyczne. Także zachęcamy do pisania pandemiastories@gmail.com, to jeśli chcielibyśmy zachować anonimowość, czy też po prostu dołączyć do grupy facebookowej Pandemia Stories. Socjologowie Katarzyna Sztoprutkowska, Maciej Białous, bardzo wam dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.